Teatr Polskiego Radia. Scena wspomnień.
Teatr Polskiego Radia przedstawia dwa obrazki słuchowiskowe według opowiadań Adolfa Rudnickiego. Marchewka, Pikulina. Adaptacja radiowa i reżyseria Zbigniewa Kopalki. Marchewka.
Zjadasz główki, Szprotek.
A?
Podziwiam cię. Widzę, że bardzo lubisz główki.
A? Główki tych małych rybek nie są gorsze od główek dużych ryb.
Wybacz, ale ja czuję nawet coś w rodzaju abominacji do głowy.
No, współczuję ci zatem. Boś w swoim życiu nie poznał właściwego smaku naszej planety, która składa się w 5/6 z wody. A w wodzie, jak wiesz, są ryby. A prawdziwy smak ryby mieści się w główce. Ja także kiedyś czułem, jak mówisz, coś w rodzaju abominacji. Ale na szczęście spotkałem człowieka bywałego, światłego. Puh. No, od którego bardzo wiele się nauczyłem. Zabierał mnie do pewnej restauracji, specjalnie na główki. Była to restauracja dla nowych panów, którzy choć przejęli wszystkie po kolei cnoty starych panów, jednak nie dali się przekonać do główek. A lubię. No, lubię wysysać główkę. Lubię wysysać główkę tak, aby mi przy tym zagwizdała. O. Słyszysz, jak to robię?
Słyszę.
No widzisz, nie jesteś tak bardzo chory. Masz jeszcze dobry słuch. Puh. Lubię główki. Ja lubię mlaskanie przy jedzeniu. Ja brak mlaskania uważam za barbarzyństwo. To dowód braku prawdziwej rozkoszy z jedzenia. W jedzeniu jestem prawie Francuz. W ogóle lubię ludzi znających się na jedzeniu. Dietetycy, którzy przechodzą obok nas z cierpką twarzą, nigdy nie sięgną do kieszeni. A podejrzewam nawet, że ich skąpstwo wynika z ich cierpienia.
Wszystko zjadasz. Popatrz.
Wszystko. A wiesz, już dawno chciałem cię zapytać, za jakim systemem szedłeś w naszym fachu?
Nie wiem. Ja nigdy nie miałem określonego systemu.
Niemożliwe. A ile lat byłeś w naszym fachu?
50. A co najmniej 50.
I bez systemu? To jeszcze jeden dowód, że stary świat był do niczego.
Moje szlaki były skromne, powiatowe, parafialne.
O co to ma do rzeczy? Nawet w rodzinie trzeba mieć system. A nieraz zastanawiałem się, jaki system bym wybrał, gdybym się znalazł w Arce Noego. Czy wiesz, że mieliśmy naszego przedstawiciela w Arce Noego? W niektórych nieskażonych wydaniach Biblii jest o tym mowa. Nasz ród żebraczy należy do najstarszych. Ja zalecam ci jedną zasadniczą zmianę na przyszłość, jak wyzdrowiejesz. Nigdy nie proś, a zawsze żądaj.
Tryskasz zdrowiem. twoje policzki krzyczą mięsem wolowym i innym owocami, dobrym pieczywem i co najmniej litrem czerwonego wina do każdego posiłku. Bije od ciebie siła. W twarzy nie ma uniżoności. Oczy często błyskają gniewem człowieka pewnego siebie, wolnego. Tak, tak. Musi to być naprawdę dobry system, ten twój system.
A więc przekonywająco brzmi to, co mówię.
Tak. Oni. Co na ten twój system?
Kto oni?
A, oni! Przecież to nieszczęśliwi ludzie, którzy nie mogą żyć bez pracy. Oni muszą pracować. My stanowimy dla nich odstraszający przykład, w co zmienia się istota ludzka bez pracy. Choć ostatnio pojawiły się podobno całe narody, które tylko śpiewają i tańczą, które nie chcą pracować. Mój system polega na czymś bardzo prostym. Naprzód. Nie wstecz, lecz naprzód. 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 Jeśli wsłuchasz się w te słowa, wszystko zrozumiesz.
Nie wstecz, lecz naprzód. A jak to naprzód? Jaką ja mam drogę przed sobą?
Prośba się skończyła. Z prośbą i z litością precz. O, litość może czasami jeszcze posłużyć jako forma, jako przyprawa, ale nie jako zasada.
A rozumiem, ze stosunków ze światem należy wyłączyć litość, ale w naszym wewnętrznym świecie, w naszych wewnętrznych wzajemnych stosunkach odgrywa ona nadal chyba pewną rolę. Ta luka w twoich myślach podoba mi się nawet.
Błąd! Błąd! Litość musi być usunięta. Litość się nie sprawdza. Pozostawia po sobie kwasy, pretensje.
A jednak zatrzymałeś się tutaj. Spędzasz ze mną dni. Doglądasz mnie, karmisz, wyprowadzasz na dwór. Prawdziwa siostra miłosierdzia z ciebie.
O, nie, 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 nie tak. Nie chciałbym uchodzić za dobrego. Nie wolno mi uchodzić za dobrego. Jest wciąż ciepło i póki jest ciepło, mam jeszcze szmat kraju do przebycia. Lubię jesień z babim latem, z porankami pełnymi mgły, z szalonym słońcem w południe, szybko omdlewającym zaraz po południu. Chłopi narzekają na brak deszczu, ale dla nas ten brak stanowi prawdziwe szczęście. Lato spędziłem w miejscowości, gdzie na lekarstwo nie było nikogo z naszych. Jak nie masz kogoś dla serca, życie traci smak. A odetchnąłem, kiedy przybywszy tutaj, zobaczyłem ciebie. O, nie wziąłem cię za milionera, ani za człowieka pracy, za żadnego z nich. Wiedziałem, że odnalazłem kogoś swojego. Nareszcie. No i zostałem, bo byłeś mi potrzebny. Nie tylko ja, tobie. Litość nie grała tutaj żadnej roli. Z ręki do ręki. Ja tobie, ty mnie.
A jednak dużo zrobiłeś dla mnie.
No niestety mój czas się zbliża. Za godzinę odchodzi prom, który przewiezie mnie na drugą stronę. Gdzie czekają na mnie. Ja bywam tam zwykle w pierwszy piątek miesiąca. Już tam czeka na mnie moja marchewka. Ha. Tak, upadła sztuka kulinarna. Ludzie jedzą teraz byle co, byle jak. Koledzy objęli straż nad ich żołądkiem. Ale tam po drugiej stronie żyje jeszcze kobieta, która coś niecoś umie. Ma złote ręce. Jej marchewka chodzi za mną od kilku dni. Na nic tu wszelka walka. A dzisiaj oni tam po drugiej stronie przypomnieli sobie, że mam przyjść jutro. Jutro, mamusiu, przyjdzie ten wysoki w okularach, w pumpach, w kierpcach, w wysokich białych pończochach. A tak, Elżuniu, właśnie moczę dla niego marchewkę. Weźmie cię na kolana i opowie, co słychać w świecie. Nie mogę ich wystawić do wiatru. Ledwo ich przyzwyczaiłem do siebie, do swojego smaku. Narzuciłem im pewne obowiązki. Jeśli nie przyjdę, jeśli opuszczę termin, oddadzą moją porcję komu innemu. A potem zapomną. Czy sądzisz, że ludzie są niezastąpieni? No tylko wariat może mieć podobne złudzenia. Marchewka czeka.
Ale kiedy ty zasiądziesz do swojej marchewki z Elżunią, czy z jej matką na kolanach, ja tutaj mogę wykitować.
O, niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak tragicznie mówisz o swoim życiu, a tak lekko o mojej marchewce? A dlaczego? Czymże jest życie, jeżeli marchewka jest niczym? Jeżeli marchewka jest niczym, to niczym także jest i życie. Ty wszystko zapomniałeś. Zwyczajnie zapomniałeś. Wiek! Zmąciła ci się perspektywa, a wraz z perspektywą także zasada. Ale naprawdę to nikt teraz nie robi już takich marchewki jak ona tam po drugiej stronie rzeki.
Więc chcesz odejść? Więc chcesz porzucić mnie jak psa? Już widzę, że przyjdzie mi wykitować w samotności. Zawsze się tego panicznie bałem. Ale masz rację, że powinieneś odejść.
A dlaczego? Dlaczego zmieniłeś zdanie?
Moi rodzice mieli niegdyś szynki. Nie mam zbyt szlachetnego pochodzenia. Jako mały chłopiec tępiłem żebraków. Wpuszczałem ich tylko w piątki i potem w ogóle ich nie wpuszczałem. Opłacaliśmy się i otrzymywaliśmy szyldzik z napisem, że za nas płaci Towarzystwo Dobroczynności. Goście nie lubili żebraków. Goście nie lubią ani zbyt starych zwierząt, ani zbyt starych ludzi. No, odbierają im apetyt. Zawsze wiedziałem, że zdarzenia są okrągłe. Teraz odczuję to na własnej skórze. Nasze koło ma dziurę. Najpierw innych spychasz do tej dziury. Potem inni ciebie spychają. I dlatego leżę teraz na słomie, przykryty końską derką, na podłodze, którą czuć moczem, pod ścianą, którą czuć moczem i grzywem, w koszuli niezmienianej od miesiąca, ale to wszystko nic. Najgorsze stanie się wieczorem po twoim odejściu, kiedy wieczorem przyjdzie pani i przywoła mnie swoim zakrzywionym paluszkiem. Będę sam. Nie będzie przy mnie żywej istoty. Ona boi się jedynie żywych istot. Za to tam, gdzie ich nie zastaje, używa sobie. Użyje sobie na mnie, a wszystko z powodu marchewki, której nigdy żaden gość nie chciał. Wyrzucaliśmy ją do kubła. Czy nie zechciałbyś poczekać? Aha. Skoro już tak wiele zrobiłeś dla mnie, popatrz, mam piękną głowę starca. Mógłbym ją wnieść do spółki. Ona podwoiłaby nasze dochody. Ja sam mam już niewielkie potrzeby. Zabierałbyś wszystko dla siebie. Poczekaj.
Nie.
Pomóż mi bez tego po raz ostatni wyjść na dwór. Pomóż.
Dobrze. Dobrze, ale potem wrócisz sam. Inaczej nigdy to się nie skończy. Jeszcze mnie przeżyjesz. Jesteś zdrów, silny. Słyszysz? No słyszysz? Spoglądasz martwo. Wyrzucasz ręce. A jakbyś chciał się uczepić. Padasz? Co to? Ludzki kłom drgał moich nóg? Nie żyje? Nie żyje. No. Ja nie mogłem być szmatą. A musiałem uszanować mój z takim trudem wypracowany system. Musiałem okazać charakter, ale uwziął się na moją marchewkę. Nie, marchewka to nie drobiazg. Marchewka to wcale nie drobiazg! Marchewka!
Pikulina.
Co ty robisz o tej porze? Byli w takim stroju? Masz na sobie tylko krótkie, kolorowe spodnie.
Chcę wykraść pana Rachmila, pańskiego lokatora z czwartego piętra.
Chcą wykraść pana Rachmila z czwartego piętra? Kto go chce wykraść?
Nie wiem, kto go chce wykraść, ale niech pan zobaczy. Podstawili drabinę pod okno.
Chcą wykraść pana Rachmila? A nie omyliłaś się? Na co komu potrzebny jest ten stary dziad?
Czy pan wie, że byliby go wykradli, gdyby nie ja?
Dziwne. No patrzcie. Nocą drabinę wnoszą do domu bez mojej wiedzy, jak gdyby mnie już nie było. Ale ja jestem, ja czuwam, Irminiu. Ja...
Nie, pan śpi. To ja czuwam. Pan chrapie po czarnym chlebie i boczku. Oprócz czarnego chleba i boczku nic więcej nie ma w panu. Pan śpi. Cały dom śpi. To ja nie mogę spać. Księżyc włazi mi do łóżka i chodzi po poduszce. Nietoperze wlatują do pokoju i chowają się w fałdach zasłon. Boję się, że jeśli usnę, to we śnie wypiją mi oczy jak pan jajka. Jeśli zamykam okno, duszę się z braku powietrza. Otwieram więc i zamykam okno. Oto jak wygląda mój sen. A pan chrapie. Nikt w tym domu nie czuwa. To bezpański dom.
Jerminiu, gdy ty drżysz, może cię ogrzać.
Niech pan mi nie robi żadnych propozycji. Nie chcę pańskich propozycji. Jeszcze mam czas na te wasze propozycje. Niech pan zabierze drabinę i zaopiekuje się panem Rachmilem.
No, dobrze. Stoi tam drabina, ale pusta, nikogo na niej nie ma. Niepotrzebnie zajmujesz się drabiną, zajmij się lepiej mną. Jutro prawdopodobnie zaczną się jakieś roboty, no więc wnieśli drabinę.
Drabina wcale nie pusta. Na drabinie stoi drab, tak podobny do pana, że w pierwszej chwili myślałam, że to pan. Tak samo rogaty, guzy na czole, wypisz, wymaluj pan.
A nie jestem rogaty, Irminiu.
Niech się pan nie boi, to wcale nie był pan, podobny tylko. Taki sam duży, taki sam groźny, czarny diabeł. Tylko dzieci nim straszyć. Już nogę przekładał przez okno do mieszkania pana Rachmila, kiedy go spłoszyłem. Nie narobiłam krzyku, bo pomyślałam, że nocą lepiej nie krzyczeć. Późno nocą ktoś przystawia drabinę sięgającą czwartego piętra do mieszkania samotnego człowieka. No
wszystko to niejasne. Chcą coś ukraść.
Nie coś, lecz kogoś. Pan tylko o ciuchach. Człowiek pana nie interesuje. W głowie pańskiej żyją tylko ciuchy. Jak najwięcej ciuchów, milion ciuchów. Ma pan fioła na ich punkcie.
A Irminiu, czy ty nie przyszłaś do mnie w charakterze panienki?
Pan naprawdę zgłupiał.
Nie podobam ci się. Masz 14 lat, a dzisiaj 14 lat to tak jak dawniej 28. Wszystko się zmieniło. Wiesz, jakie mamy tempo. Za 2 lata będziesz starą panną, Irminiu. Nikt cię nie zechce, a mnie się podobasz. Bardzo. Nikt mi się tak nie podoba jak ty. Nie myślę o ciuchach, lecz o tobie, Irminiu. Jesteś śliczna. Oj Boże, jaka jesteś ładniutka. Nie dziwię się, że obstawili cię kodeksem karnym. Inaczej wszyscy by cię schorowali.
Co ty wygadujesz, stary diable? A może podać ci lustro? Może chcesz się przejrzeć? Może chcesz zobaczyć te swoje delikatesy?
A no co, lustro ściera wiek, wyrównuje różnicę, więc jeśli chcesz, podaj mi lustro. Lustruj i podaj.
Nie przyszłam do pana jako dziewczynka, diable rogaty. Przyszłam, żeby panu przypomnieć o pańskich obowiązkach. Do domu wdarło się niebezpieczeństwo. Drabina wciąż stoi, a pan nie odrywa oczu od moich małych piersi. Są tak małe, że zapłakuje się na śmierć.
Boisz się, że nie urosną.
Czemu pan stoi? Czemu pan nic nie robi?
Ja zbieram myśli, Irminiu. Przez cały czas nie robię nic innego. Ej, gdybyś wiedziała, jak ciężko mi to przychodzi. Spójrz, jaki pot zebrał mi się na czole. Cały czas zastanawiam się, co oznacza ta drabina w środku nocy.
Trzeba ją zabrać.
Bo po co? Samą drabinę wystarczy usunąć jutro. Nie trzeba budzić mieszkańców. Mam kilku lokatorów, z którymi muszę się liczyć. Całe miasto liczy się z nimi. Potrafią oni dać w kość, nie ruszając się z domu. Najlepiej odłożyć całą sprawę do rana. Irminiu, podaj mi rączkę. Czy słyszysz? Jaka cisza. Niech śpią. Czy wiesz, co to za praca uśpić taki dom? Nie mała w tym moja zasługa. Już wszyscy wrócili, nawet pan Serbino wrócił. Ten człowiek urodził się w czepu. Żona go rozbiera i układa do snu. Ta noc soboty na niedzielę jest najgorsza w tygodniu. Wszyscy naraz jakby się zmówili. Wyprowadzają zwierzę. Rozumiesz mnie, Irminiu? Zwierzę.
Rozumiem. Nie trudno pana zrozumieć. Pan jest jak napis na parkanie. jedno wielkie świństwo.
Tak myślisz? A nie doceniasz mnie, Irminiu? Nie doceniasz prostego człowieka? Nie doceniasz? Dlaczego wszyscy umówili się na tę właśnie noc? Z soboty na niedzielę?
Bo się mogą wyspać następnego dnia. Jest nad czym się zastanawiać.
A, patrzcie, jaka domyślna. Jesteś naprawdę dorosła. Około 10 wieczorem w niewielkich odstępach czasu ruszają w świat. Mężczyźni na czarno, w śnieżno-białych koszulach, babki w samych figach. Niepotrzebnie, Irminiu, używać te hajdawery. Babki muskają cię kącikami oczu, sprawdzają wrażenie. Trup na miejscu, czy tylko ranny. Jak wy nam psujecie krew. Irminiu, dzisiejszej nocy wszystkie chcą być piękne. Po północy armia wraca, wymięta, wypluta, zdechła, lecz zadowolona. Dokonali swego, wyprowadzili zwierza. Nie widzą, że zwierz powrócił razem z nimi. Nie widzą, że nadal siedzi im na łbach. Gdy odmykam bramę, wali mnie łapą po głowie. Żaden z lokatorów tego nawet nie dostrzega. Nie patrzą na mnie, jakbym w ogóle nie był człowiekiem. Może to i tobie zwierz nie dał usnąć dzisiejszej nocy.
Przyszłam z powodu drabiny, a nie z powodu zwierza. Ale z pana świnia. Pan wciąż wraca do swoich świństw.
Bez przerwy ubliżasz mi, Irminiu. Może to i dobry znak, choć ja wolę spokojne babki. Spokój przede wszystkim. Więc naprawdę... Chodzi ci o pikulinistę z czwartego piętra. A prawda, już od dłuższego czasu nie wyprowadza on zwierza. To niedobrze, to już koniec. Lecz z drugiej strony, jeśli przestał wyprowadzać zwierza, to któż by się nim interesował? Kto by podstawiał drabinę? Tylko zwierz ich interesuje. Wierz mi, Irminiu, nic innego, nic więcej, tylko zwierz. Zwierz! Zwierz!
To ty, Irminiu? Sama jesteś? To chodź tu do łóżka. No nie zwlekaj! Obowiązki odkładaj na później, nigdy przyjemności! Innej filozofii już nam wapniaki nie wpoją. No chodź!
Patrzcie, jaki szybki, taki sam jak ojciec.
A, on tam jest? No co tam, nie wstydź się tego starego dziada! To stara świnia! Wszystkie staruchy to świnie! Czyste koszule przywdziewają jedynie, kiedy trzymają mowę do nas. Ale w środku są brudni kosma.
Śpij, ty mały oszuście. Dobrze, to na wszelki wypadek. Ty jednego pikulinistę masz na swej główce. Ja odpowiadam za cały dom.
A dlaczego mnie zamykasz?
Nie rozumiem pana. Pan wciąż trzyma mnie pod drzwiami. Pan wciąż na coś ma nadzieję. Czy chce pan, ażeby pańskiego lokatora wynieśli z ciepłego mieszkania? Ażeby go w środku nocy wywlekli za miasto i porzucili gdzieś na pustkowiu? Niech pan sobie wyobrazi, że to pana porywają i wywożą. Byłoby panu przyjemnie? Pan ledwo zerknął, nawet nie zbliżył się pan do drabiny. Ona tam wciąż sterczy. Najpierw wykradną pana Rachmila, potem innych lokatorów. Może nawet i pana na koniec wykradną.
Mnie, Irminiu, a któż by się polakomił na mnie? Słyszałaś, ażeby kiedyś porywano dozorce? Dozorców nikt nie porywa, wszyscy ich potrzebują. Porywają właścicieli domów albo lokatorów, których nazwisk nie znajdziesz w kablocie. Wciąż głowa moja pracuje, a jednak nie widzę, kto by chciał wykraść pikulinistę. Na co? Komu emerytowany pikulinista? Nie ma nikogo w mieście, kto by się nim zajmował. On już jest poza grą. Żadna z prawdziwych sił już się nim nie interesuje. Ty uważasz mnie za człowieka ciemnego, ale ja mam rozeznanie. Powiem ci, nikt w mieście nie ma lepszego rozeznania ode mnie. Bo moja mała głowa zajmuje się wyłącznie rzeczami głównymi, a nie grą na pikulinie.
Nie. Musi on mieć swoją cenę w mieście, skoro nocą wprowadzają drabiny i nawet o tym nie zawiadamiają. Musi on mieć swoją cenę wyjątkową.
Pikulinista w cenie wyjątkowej? Do czego dojdziemy?
Tak jest. Pan ma zbyt słabą głowę, ażeby to pojąć. I jeszcze słabszą, aniżeli się panu wydaje. Bo inaczej zrozumiałby pan, że są rzeczy powyżej pańskiej głowy. Ma pan głowę bez potrzeb.
Głowa bez potrzeb? Ale ty sobie pozwalasz, Jerminiu. A przecież mógłbym cię zgnieść jak orzeszek. Mogłaś pomylić mieszkanie.
Wystarczy wyjść i sprawdzić. Dlaczego pan stoi?
Z twojego powodu.
Jak to z mojego powodu?
Bo kto poważny skorzystałby z posłańca tak niepoważnego jak ty? Kto nocą wysyła dziecko?
Niech pan nie mówi do mnie dziecko. Pan nie ma prawa.
Więc naprawdę? Przysłał cię pikulinista? Może jesteś jego kochanką?
Ja?
Chyba jesteś na to za młoda, za mała. Choć na co pikuliniście cala? Kobieta, więc jesteś jego pikuliną?
Uch.
Jeśli tak, mógł ci wszystko wmówić. Każdy swoje może wmówić, co zechce, co zechce, co zechce. A w swoim własnym interesie kobieta uwierzy. Jeśli więc twój kochanek znajduje się w niebezpieczeństwie, to ratuj go sobie sama.
Ależ powtarzam, drabina jest dla mnie za ciężka. Poza tym usunięcie to pana obowiązek.
Znam swoje obowiązki.
Ale pan ich nie wypełni.
Tak, tutaj stoisz naga i bosa, a ten twój pikulinista chrapie sobie w łóżku.
On nie chrapie. On nie chrapie. To pan chrapie. On w ogóle nie może spać, tępy człowieku. Czy pan tego nie może pojąć? Jaki z pana dozorca, skoro nie zna pan nic, a nic swoich lokatorów?
Cicho, budzisz cały dom. Widzę, że sięgasz po brutalne słówka. Jeśli więc tak, to ja nie będę cię oszczędzał. Przysłał cię twój kochanek, to jasne. A wiesz, kim on jest, ten twój kochanek? To Pyszalek. A cała jego choroba to jest pychy, pychy. Tak, pycha, ona. To trzyma go na sedesie i nie daje mu zleć z niego. To ona każe mu oskarżać świat i zatruwać życie dwom, trzem osobom, które jeszcze go nie porzuciły. Powiedz mu, niech zlezie z sedesu i niech się napije herbaty. Niech wypije jedną szklankę herbaty, drugą szklankę herbaty, trzecią szklankę herbaty. A jeśli trzeba, to i czwartą szklankę herbaty. Spójrzcie, jaki to może być ten świat, skoro pikulinistę nawet rozsadza pycha. Pikulina, co to w ogóle za instrument? Czy jest to w ogóle instrument? Miałeś pod nosem ten swój instrument, więc czego chcesz, człowieku? Nie narzekaj, skoro świat nie narzeka na ciebie. Bądź uśmiechnięty, uśmiechnij się do siebie i do nas. Udało ci się twoje oszustwo, więc nie rachuj się, a my z tobą. Ten grajek budzi ludzi po nocach. Wykorzystuje małe, głupie, niewinne stworzenie i wysyła je boso w świat.
Pan...
Jeśli nawet taki pikulinista nie zna miary, to czego wymagać od tych, którzy dmą w te swoje ogromne instrumenty?
Stary głupi dzieciu! Stary głupi dzieciu! Każdy z tego zrozumiał!
No to powiedz! Powiedz twemu pikuliniście, że było to, co miało być, że spełniło się to, co spełnić miało, że spełnił to, co do niego należało. Żył tak, jak miał żyć, na ile było go stać. Pługał, zdradzał, był zdradzany, figlował w miarę. Nie miał, niechże zrozumie, żadnego innego zadania poza tym, które wykonał. Więc niechże się uspokoi. Niech nie zmyśla historii z drabiną. Niech nie posyła do ludzi rozwrzeszczanego dzieciaka. Nic mu to nie pomoże. Uwagi ludzi już nie zwróci na siebie. Jego czas minął. Już nie jest nikomu potrzebny.
Ale to ciecz. Prawdziwy ciecz.
Już nie chcę, żeby go pan ratował. Pan nie jest właściwym człowiekiem. Sama teraz to widzę. Ale drabinę musi pan odsunąć. To pana obowiązek. Inaczej poskarżę się na pana w administracji. Mam tam kogoś. Czy pan myśli, że nie potrafię dać w łapę, komu potrzeba? Potrafię przemówić do ręki i do nogi.
Do ręki i do nogi, se słowo daje ona. Ona ma tam kogoś, patrzcie. Patrzcie, jeśli tak ci zależy, usunę drabinę. Wpierw jednak zmienię buty. Bojowe zadanie wymaga bojowych butów. Tak mnie uczono. Wymawiasz mi, że nie spełnia obowiązku, a ty?
Co ja?
A ty budzisz starszego pana i to w takim stroju.
Pan jest tylko dozorcą, tylko.
Ale wyszczekana. Tylko dozorcą. Nie daj Boże pozwolić im wszystkim. Zatłuką cię słowami. Tylko dozorcą. Ile już? Ile?
Irminiu, otwórz. Uwolnij mnie.
On zabrał klucz.
To dlaczego go budziła? Dlaczego zwróciłaś się do niego? Jak coś podobnego mogło ci przyjść do głowy w ogóle?
Ty sama tutaj nie dasz rady. Jesteś za mała. Tutaj potrzebny jest ktoś starszy. Idź po dużą Irminię. Tak powiedział mi pan Rachmil.
Tak powiedział pan Rachmil?
Tak powiedział pan Rachmil.
Stary. A jak stary, to głupi. Zawsze głupi. Nie jesteś za mała. Skoro jesteś mała, rozumiesz lepiej, nie wyschłaś. Starzejąc się, oni wysychają. Wszyscy oni dawno wyschli.
Chcąc zawołać Irminię dużą, musiałam go obudzić. Na noc zamyka bramy.
Nie, wszystko to nieprawda. To wszystko nie to. O, stary, wróciłeś?
Wróciłem.
To mnie wypuść.
A masz dziesiątkę na szperę, nic darmo.
Stary, zrozum! Zrozum. Ta drabina to nie drabina.
Drabina to nie drabina. Bardzo lubię ten sposób mówienia. To dobre dla tych, którym do jednego obiadu potrzeba 36 talerzy. Ja do nich nie należę. Ty, Tomku, także nie. Czyżbyś nie był moim ukochanym synkiem? Czyżby daleko odpadło jabłko?
Wysłuchaj mnie.
Drabina jest drabiną, słucham.
Nie jest drabiną.
Nie jest, już to słyszałem.
Jest chorągwią.
Drabina nie jest drabiną, jest chorągwią.
Chorągwią.
Za to chorągiew jest drabiną. A jasne, nic tylko uciąć mu główkę.
Posłuchaj, to taka noc. Dzisiaj taka noc przyszła na niego, a on sobie nie może poradzić. Słuchaj, on ginie. Forteca już nie ma ani chleba, ani wody. Forteca oznajmia koniec walki. Noc ciężka, przeklęta noc. Ani chwili dłużej, ani jednej chwili. Wysłał więc dziecko po pomoc. Dziecko.
Dziecko?
Zrozum, dziecko.
Dziecko?
Tak!
Ta piękna dziewczynka to nie dziecko, jak ona do mnie mówiła. Jak patrzy...
Pękasz od chuci, więc to dla ciebie nie dziecko. Lecz on miał tylko ją jedną, nikogo więcej, nikogo. Zrozum.
Ani słowa nie mogę pojąć tego bełkotu. W jakim języku on mówi do mnie?
To, coś przedtem mówił o pysze, to może i prawda, ale to już daleka przeszłość. On sam spogląda na nią pełen zdumienia, on sam nie może zrozumieć. Co chcesz? Życie! Każde życie jest ohydne. Człowiek samotny jest ostatni, który siebie usprawiedliwia. On za chwilę rzuci się z okna głową w dół.
To nie pikunista. Siedzi na drabinie. Irminia widziała malarza.
Nie. Sama nie wiem, skąd wzięłam tego malarza. To pan Rachmil siedzi na drabinie.
Zdejm go stamtąd.
Nareszcie ludzkie słowo.
Trzeba mu pomóc zejść. Szczebel po szczeblu.
Szczebel po szczeblu.
Skoro powiadasz, że on szuka pomocy, udzielę mu jej. U mnie nikt próżno nie szuka pomocy. Jestem ludzki. Jestem bardzo ludzki. Jest tam kto? Jest. Stoi tam faktycznie.
Szczebel po szczeblu.
Czy to malarz?
Pomóż mu.
Nie.
Ależ tak, to pikulinista. To pan Rachmil. Pan Rachmil, który sam jeden zajmuje duże, ładne mieszkanie, aż serce boli.
Tak, to ja.
Dobrze, że słyszę głos. Nie chciałbym się pomylić. Wystarczy raz jeden się pomylić, aby potem tego całym życiem nie okupić. Rzuć pikulinę!
No, co ci pikulina?
Nie.
Oddaj pikulinę. Jeśli oddasz, będziesz mógł pozostać na drabinie, jak długo zechcesz.
Nie, nie.
Dlaczego? Na co komu pikulina, abyś śpią w domu?
Nie, nie, nie.
Nikt cię i tak nie słucha. Wszyscy są szczęśliwi, że śpią.
Nie, nie.
Komu teraz potrzebna twoja pikulina? Miasto kocha tylko sen.
Nie, nie, nie.
Zdecyduj się, jest noc. Obaj nie mamy wiele czasu. Jeśli odpowiada ci ta pozycja ptaka na drewnianej żerdzi w ciemnym domu, nie spędzaj cię, żyj sobie tam, co mi do tego, ale pikulinę oddaj.
Nie
mogę cię zostawić. Nie mogę. W każdej chwili, kiedy przyjdzie ci na to ochota, będziesz mógł obudzić dom, rozbić jego sen, a mnie postawiono na straży jego snu. To ja odpowiadam za sen mieszkańców.
Nie mogę.
No, jeśli nie tak, mogę. Jeśli więc tak, bosakiem odczepię drabinę. Jednak bosak to nie pikulina. Nie. To jednak nie pikulina.
W cyklu Scena Wspomnień Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według opowiadań Adolfa Rudnickiego Marchewka i Pikulina. Wystąpili stary żebrak Zdzisław Mrożewski, młody żebrak Marek Dąbrowski, dozorca Henryk Borowski, Irminia Małgorzata Włodarska, Tomek Ryszard Nadrowski, pikulinista Maciej Borniński. Muzyka Macieja Małeckiego. Realizacja akustyczna Jerzego Jerzewskiego. Reżyseria Zbigniewa Kopalki. Premiera słuchowiska odbywa się w 1972 roku.